Chciałabym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo mimo wszystko te objawienia maryjne, o których mówimy w przypadku ostatnich dwóch, nawet trzech stuleci, te objawienia wydawałoby się bardziej spektakularne. No bo kiedy mówimy o Fatimie, kiedy mówimy o Lourdes, kiedy mówimy o La Salette, od razu też wyobrażamy sobie to wszystko, co jakby działo się potem. Tymczasem, kiedy rozmawialiśmy o tych objawieniach z pierwszych wieków chrześcijaństwa, czy też z wieków średnich, mimo wszystko trudno było uciec od takiego poczucia, że były to sytuacje bardziej intymne, sytuacje mimo wszystko przebiegające bardziej na linii Maryja i osoba, której ta łaska dotyczyła. Sytuacje, które czasami po latach poznawaliśmy na przykład z pism. Gdyby nie te pisma, gdyby nie to, że ktoś podjął się spisania pewnych przeżyć, emocji, to byśmy nie byli w stanie nawet do tych objawień dotrzeć. Może to jest też tak, że ludzkość potrzebuje mocniejszego impulsu, że żyjemy w innym świecie, gdzie jednak wszystko rozchodzi się bardziej globalnie i też w ten sposób, to śmiesznie zabrzmi z naszego ziemskiego punktu widzenia, Matka Najświętsza dopasowuje się także do tej mentalności dosyć współczesnej i takiej właśnie mentalności globalnej wioski.
My często myślimy o tylko i wyłącznie pewnym opisie, który jest z tym związany i faktycznie intymność tychże spotkań z pierwszego tysiąclecia, z pierwszego półtora tysiąclecia, bo praktycznie mówimy tutaj aż do roku 1830, bo pierwsze, które zawierają w sobie już pewną apokaliptyczną wizję, to są właśnie objawienia Rue di Bac, gdzie pojawia się odnowienie cudownego medalika i tak dalej. Zwracamy uwagę na pewien opis, który się dokonuje w tym wszystkim. Natomiast rzadko zadajemy sobie pytanie, po co? Bo ja przyznam się, że jak ja nie muszę wychodzić z domu, to z niego nie będę wychodził. Jak ja nie muszę udawać się w podróż mającą 2000 kilometrów, to nie będę się w niej udał, bo nie mam po co, nie mam celu, do którego zmierzam. Pytanie jest proste. Po co Matka Boża to robi? Wydaje mi się, że tu już nie chodzi tylko o to, żeby w jakiś sposób nas pobudzić do pewnej refleksji, jak gdyby my już jesteśmy tak gruboskórni, że nie potrafimy odczuć delikatnych powiewów Ducha Świętego i dlatego trzeba nam przewalić batogiem, abyśmy zrozumieli, gdzie jest droga. To nie o to chodzi. Może bardziej chodzi o to, co Matka Boża chce chronić. Bo jeżeli mówimy o tym, że ona pojawia się pośród nas, to musimy pamiętać, że ona od czasu testamentu z krzyża jest naszą matką, a matki zadaniem jest wychowywanie. To wychowywanie może polegać tylko i wyłącznie na towarzyszeniu modlitwą, bo może, mogą być takie sytuacje, ale także musi być element i świadectwa, i element pokazania prawdy. To te trzy elementy występują w wychowaniu dziecka. Maria w ten sposób postępuje wobec Kościoła i wobec poszczególnych członków tego Kościoła. Jest w końcu naszą matką. Zostało nam to dane w testamencie krzyżowym. I teraz, jeżeli Maria używa aż tak spektakularnych metod, to może chodzi o pytanie o to, co ona chce właściwie ochronić. Kiedy mówiliśmy o tych pierwszych wiekach, chroniła świętość poszczególnych osób, pokazując im tak, jak gdyby przewodniczka, pójdź tędy, nie idź tędy, ale pójdź tędy. To rozwiń w sobie. To jak gdyby było pokazywanie, można powiedzieć, indywidualne, swoiście. Bo wówczas świat był światem uporządkowanym. Dzisiaj mamy do czynienia ze światem, który jest wielowektorowy. Dzisiaj mamy do czynienia ze światem, którym relatywizm dotyka już nie tylko cenzkupu żywca, ale relatywizm dotyka prawdy. Dzisiaj relatywizm dotyka norm moralnych, to jest pokłosie do relatywizmu prawdy. I ten relatywizm jest związany z zachwianiem cywilizacyjnym. Jeżeli zatem Matka Boża w którymś momencie zaczyna pokazywać, zaraz, zaraz, wróćcie, sprawdźcie, jak wy ustawiacie tę rzeczywistość ziemską, w której żyjecie. Czy ona was rzeczywiście doprowadzi do Ojczyzny Niebiańskiej. To może być ten cel, bo dzisiaj również mamy do czynienia z różnego rodzaju objawieniami prywatnymi, które dotyczą świętości osób i może my o nich nawet nie wiemy. Może to do nas dzisiaj nie dociera, bo nie jest to nam dzisiaj potrzebne. Potrzebne nam zobaczenie tego zawalenia się systemu cywilizacyjnego, którego doświadczamy. Mi się zawsze przypomina ten obraz, który miał miejsce, gdy ścięto króla Ludwika XVI we Francji na placu Concorde. I historycy wszyscy piszą, że z chwilą, kiedy gilotyna spadła na głowę króla, na placu zaległa cisza. Teoretycznie dziwna sprawa, przecież ten lud, który szturmował Wersal, który burzył Bastylię, ten lud, który sam domagał się tego, żeby króla postawić na szafocie, nagle, gdy to zostało spełnione, nagle zamilkł. Dlaczego? Okazuje się, że my trochę nie znamy mentalności tej Francji, gdzie od V wieku, od czasów króla Ludwiga, królowie byli namaszczani olejem świętego Remigiusza. To był pomazaniec Boży. I nagle gdzieś ten cały świat, ta cywilizacja, która była, runęła, bo zwornik padł. I ci ludzie to zrozumieli. No oczywiście potem, co się już działo, to jest inna sprawa. I może właśnie dlatego, że ta ciągła walka o ten świat się toczy, może nie jest dziwną rzeczą, że Benedykt XVI przypomina nam nagle świętego Augustyna. Zdawać by się mogło, że po cóż Augustyna? Ale to Augustyn pisze De Civitate Dei, pokazując tam rzeczywistość, co wy tu budujecie. I może potrzebny jest właśnie ten moment apokaliptyczny dzisiaj, bo już nie chodzi tylko o jednostki. Bo jednostka nie wykształci w sobie świętości, jeśli nie będzie miała oparcia w społeczności. Może trzeba ratować tę społeczność. Przecież no, każdy z nas pamięta, może nie wszyscy, ale te słowa z 72 roku, które wypowiedział papież Paweł VI, za które potem bardzo przez postępowy świat został sposponowany, że do kościoła przez szczelinę wdarł się odór piekieł. To były wieloznaczne słowa, różnie je można interpretować, ja się nie podejmuję ich interpretacji, ale może właśnie też i trzeba ratować tę społeczność, dlatego potrzebny jest tak apokaliptyczny obraz, który jest przedstawiany. Nie chodzi o to, żeby nas przestraszyć. Chodzi bardziej o to, żebyśmy wreszcie zrozumieli, co jest ważne, a co jest tylko i wyłącznie domieszką tego czasu, która i tak spadnie jak proch z nóg człowieka, który dojdzie do celu.